Rozdział trzeci. Jeniec. Nadany przez kapitana znak van Stiller i Cormon podnieśli jeńca i posadzili u stóp drzewa. Nie rozwiązali mu jednak rąk, choć byli pewni, że nie będzie próbował ucieczki. Czarny korsarz usiadł naprzeciw niego, na olbrzymim korzeniu, który wił się niczym monstrualny wąż, a dwaj piraci stanęli na straży przed zaroślami, obawiali się bowiem, że jeniec nie jest sam. Powiedz mi, rzekł czarny korsarz po kilku minutach milczenia, czy ciało mojego brata wciąż jest wystawione na widok publiczny?
Tak, odpowiedział jeniec. Gubernator rozkazał nie ściągać go przez 3 dni i 3 noce, potem rzuci zwłoki do lasu na pożarcie dzikim bestiom.
Myślisz, że da się wykraść ciało?
Być może, bo Plaza de Granada jest strzeżona tylko przez jednego wartownika. 15 wisielcom trudno by przecież było uciec.
15? Powiedział czarny korsarz złowrogim tonem. Ten Łotr van Gold nie oszczędził nawet jednego?
Nikogo.
I nie straszna mu zemsta piratów z Tortugi?
Maracaibo ma mury umocnione i obsadzone armatami.
Pogardliwy uśmiech zagościł na ustach dumnego czarnego korsarza. Co nam mogą zrobić armaty? Nasze kordelasy znaczą wiele więcej. Mieliście okazję się o tym przekonać podczas szturmu na San Francisco de Capes, na São Agustín na Floridzie i w innych miejscach.
To prawda, ale Van Gold czuje się bezpiecznie w Maracaibo.
Ach tak. W takim razie zobaczymy, jak się poczuje, gdy rozmówię się z Franciszkiem Lolonet.
Franciszek Lolonet?
Wykrzyknął Hiszpan, którego przeszedł dreszcz przerażenia. Czarnego korsarza najwyraźniej nie obeszło przerażenie jeńca, bo kontynuował swoje przesłuchanie, choć nieco innym już tonem. Co tu robiłeś?
Pełniłem wartę na plaży.
Sam?
Tak.
Podejrzewaliście, że napadniemy na miasto?
Obawialiśmy się ataku. Wartownicy zauważyli podejrzany statek.
Czy gubernator rozkazał wzmocnić obronę fortu?
Nie tylko. Wysłał też kilku zaufanych ludzi do Gibraltaru, by ostrzec admirała.
Tym razem to czarnego korsarza przeszedł dreszcz, tyle że był to dreszcz niepokoju, bo bać to się raczej nie miał w zwyczaju. Ach, tak! Wykrzyknął, a jego blada twarz zrobiła się czerwona ze złości. A więc mój statek może być w niebezpieczeństwie! Zamyślił się, po czym wzruszył ramionami i dodał. To nic! Kiedy okręty admirała dotrą do Maracaibo, będę już na pokładzie błyskawicy. Zerwał się gwałtownie, zagwizdał na 2 piratów stojących na czatach przed zaroślami i rzucił krótko. Wracamy.
A co robimy z jeńcem?
Zapytał Carmont.
Zabierzemy go ze sobą. Odpowiadacie za niego głową.
Niech mnie kule biją, wykrzyknął van Stiller. Przywiążę go sobie sznurem do pasa, wtedy odejdzie mu ochota na ucieczkę.
Ruszyli w drogę gęsiego. Prowadził Carmont, van Stiller zaś zamykał pochód i pędził przed sobą jeńca, nie chcąc ani na chwilę stracić go z oczu. Wstawał świt. Różowe promienie jutrzenki rozpraszały ciemności i rozlewały się po niebie, przenikając przez baldachim gigantycznych drzew. Liczne w południowej Ameryce, a zwłaszcza w Wenezueli, małpy budziły się do życia, wypełniając gęstwinę dzikimi krzykami. Na czubkach smukłych i eleganckich palm, zwanych asai, w bujnych koronach ogromnych drzew kapokowych, w gąszczu sipos, olbrzymich lian oplatających pnie drzew i czepiających się powietrznych korzeni storczyków, pośród zachwycających bromeli obficie obsypanych szkarłatnymi kwiatami, figlarnie niczym chochliki pląsały małpy wszelkiej maści. Nieopodal baraszkowało statko uroczych małpek Miko, które pomimo swoich lilipucich rozmiarów mieściły się w pirackiej kamizelce. Pod względem bystrości i zwinności nie miały sobie równych w świecie człekokształtnych. Kawałek dalej z kolei harcowały gromady sahui, nieco większych od wiewiórek, o rudej sierści i grzywie jak u lwiątek, a także czeredy mono, najchudszych wśród wszystkich małp, wyposażonych w tak długie, patykowate kończyny, że z daleka łatwo je pomylić z olbrzymimi pająkami. Nie brakowało też statka Prego, które z dzikim upodobaniem niszczą wszystko, co napotkają na swej drodze, stając się prawdziwym utrapieniem plantatorów. Wszędzie było widać nieprzeliczone chmary ptactwa, a najprzeróżniejsze ptasie okrzyki zlewały się z wrzaskami małp. Wśród rozłożystych liści drzew pompanase, z których wytwarza się piękne i lekkie panamskie kapelusze, w zagajnikach laransia, o kwiatach wydzielających odurzające zapachy, na wspaniałych palmach kwarezme, o purpurowych kwiatach trajkotały na cały głos malutkie machiako, gatunek papug o ciemnoniebieskiej główce. Skrzyczały też ary, dorodne ptaki o czerwonym upierzeniu, które od świtu do zmierzchu z uporem godnym lepszej sprawy wrzeszczą bez ustanku ara, ara oraz horadeira, ptaki płaczki, wyśpiewujące smętnie swą wieczną skargę. Piraci i ich hiszpański jeniec, nawykli do marszu przez gęstą dżunglę porastającą kontynent i wyspy Zatoki Meksykańskiej, nie zatrzymywali się, by podziwiać rośliny, małpy czy ptaki. Maszerowali najszybciej, jak się dało, wyszukując w gąszczu przetarte przez drapieżniki lub tubylców przejścia, albowiem pragnęli czym prędzej wydostać się na otwartą przestrzeń i ujrzeć wody jeziora Maracaibo. Czarny korsarz popadł zgodnie ze swoim zwyczajem w posępną zadumę, która towarzyszyła mu wszędzie, bez względu na to, czy przebywał akurat na pokładzie statku, czy też korzystał z uroków tortugi. Owinięty w swoją długą, czarną pelerynę z kapeluszem nasuniętym na oczy, kroczył za Carmen z głową zwieszoną na piersi. Z dłonią wspartą na szpadzie, nie spoglądając ani na towarzyszy, ani na jeńca, maszerował niczym samotny wędrowiec przedzierający się przez dżunglę. Piraci, którzy dobrze znali jego zwyczaje, o nic nie wypytywali i pozwolili mu rozmyślać w samotności. Od czasu do czasu szeptem zamieniali ze sobą kilka słów, chcąc uzgodnić kierunek marszruty, po czym przyspieszali kroku, zagłębiając się coraz to bardziej w splątaną sieć niekończących się sipos, drzew palmowych, harakando i masara duba, które chroniły ich przed hordami uroczych ptaszków trochilidi, olśniąco-błękitnych piórach i czerwono-ognistym dziobie, znanych też pod nazwą ptaki muchy. Byli już w drodze od dobrych 2 godzin, w dodatku coraz bardziej przyspieszali kroku. W pewnym momencie Carmen zaczął uważnie przyglądać się podłożu i otaczającym go drzewom, po czym przystanął, wskazując Van Stillerowi zagajny Cajuero, drzew o skórzastych liściach, które przy wietrznej pogodzie wydają dziwaczne dźwięki. — To tutaj, Van Stillerze? — spytał. — Chyba mnie pamięć nie myli. Chwilę później pośród zarośli dało się słyszeć przyjemne dla ucha, łagodne dźwięki, które brzmiały, jakby ktoś je wygrywał na flecie.
Cóż to takiego?
Odezwał się czarny korsarz, podnosząc nagle głowę i zrzucając z siebie pelerynę.
Flety moko!
Odparł uśmiechnięty Carmen.
Kim jest moko?
To murzyn, który pomógł nam w ucieczce. Jego szałas stoi w tym zagajniku.
Dlaczego gra?
Zapewne zajęty jest hipnotyzowaniem swoich węży.
Czyżby był zaklinaczem tych gadów?
Zgadłeś, kapitanie.
Ale ten flet może nas zdradzić.
Zabiorę mu go, a węże wyślemy na wycieczkę po dżungli.
Czarny korsarz gestem dłoni nakazał im iść dalej, ale dobył szabli na wypadek przykrej niespodzianki. Karma zdążył już zniknąć w zaroślach. Szedł ostrożnie, ledwie widoczną w gąszczu ścieżynką, aż nagle zatrzymał się, wydając z siebie okrzyk, w którym zdziwienie mieszało się z obrzydzeniem. Przed splecionym z gałęzi szałasem, zadaszonym szerokimi liśćmi palmowymi, na wpół ukrytym pod kacheirą, olbrzymią rośliną ocieniającą częstokroć tubylcze chaty i obfitującą w podobne do dyni owoce, siedział czarnoskóry mężczyzna, budową ciała przypominający Herkulesa. Szeroki w barach, o bardzo umięśnionych ramionach i nogach, które z pewnością skrywały wielką siłę. Miał mięsiste wargi, płaski nos i wystające kości policzkowe. W jego twarzy było coś dziecięcego, biła z niej bliżej nieokreślona, naiwna dobroć. Mężczyzna siedział na pniu drzewa i grał na flecie z cienkiej trzciny bambusowej, wydobywając z niego łagodne, przeciągłe dźwięki, które wywoływały w słuchającym przedziwną niemoc. Przed nim wił się posłusznie stuzin najbardziej niebezpiecznych węży środkowej Ameryki. Popielato-brązowe żararaki o małej trójkątnej głowie i smukłym ciele, tak jadowite, że nie bez powodu Indianie ochrzcili je przydomkiem przeklętych. Ich jeszcze bardziej jadowite kuzynki żararaki Urutu, zwane także wężami krzyżowymi ze względu na plamę na głowie w kształcie krzyża, posiadające jad paraliżujący nerwy wokół miejsca ukąszenia. Tak zwane kaskawele, znane także jako grzechotniki straszliwe, oraz zupełnie czarne węże Naja, których jad powoduje błyskawiczną śmierć.
Moko!
Krzyknął Karma, przerywając czarodziejski rytuał. Melodia urwała się. Murzyn wbił w pirata swoje porcelanowe oczy i z niedowierzaniem rzekł.
To wy? Co tu jeszcze robicie? Myślałem, że już dawno dotarliście do zatoki daleko od Hiszpanów.
Tak, to my, ale... Niech mnie piorun trzaśnie, jeśli sądzisz, że podejdę do ciebie bliżej, skoro dookoła roi się od tych paskudnych gadzin.
Moje węże nie robią krzywdy przyjaciołom, roześmiał się Murzyn. Zaczekaj chwilę, biały przyjacielu, tylko je uśpię.
Przyniósł wypleciony z liści koszyk, włożył zwierzęta do środka, bacząc, by się nie rozpełzły. Zamknął go dokładnie na wszelki wypadek, przyciskając wieko dużym kamieniem, po czym rzekł.
Teraz bez obaw możesz podejść bliżej, biały bracie. Jesteś sam?
Nie. Przyprowadziłem ze sobą kapitana mojego statku, brata Czerwonego Korsarza.
Czarnego Korsarza? On tutaj? No to Maracaibo ma się czego obawiać.
Posłuchaj mnie, czarny bracie, chcemy cię prosić o kolejną przysługę. Pozwól nam skorzystać z twojego szałasu. Możesz liczyć na naszą wdzięczność.
W tej chwili nadszedł czarny korsarz wraz z Van Stillerem, prowadzącym jeńca. Pozdrowił Murzyna skinieniem dłoni, po czym wziął na stronę Kahma i zapytał.
To ten człowiek pomógł ci w ucieczce?
Tak, panie kapitanie.
Nienawidzi Hiszpanów?
Tak samo jak my.
Zna Maracaibo?
Nie gorzej niż my Tortugę.
Czarny korsarz odwrócił się w kierunku Murzyna i podziwiając w milczeniu jego imponującą muskulaturę, rzekł jakby do siebie.
Tak, takich ludzi właśnie mi trzeba.
Następnie wszedł do szałasu i rozejrzał się po jego wnętrzu. Zauważył stojące w kącie splecione z gałęzi krzesło, usiadł na nim i na powrót pogrążył się w zadumie. Tymczasem Murzyn pośpieszył przygotować posiłek, na który złożyły się różne smakołyki. Placuszki z manioku, rodzaju mąki otrzymanej z zawierającej trujące substancje bulw, które po starciu i odciśnięciu soków tracą swoje szkodliwe właściwości. Owoce gravioli, kształtem przypominające szyszki, skrywające pod kolczastą skórką biały, smakowity miąższ o kremowej konsystencji. Tuziny pachnących bananów zwanych złotymi, mniejszych od tych tradycyjnych, ale smaczniejszych i pożywniejszych. Jakby jeszcze tego było mało, Moko uraczył gości tak zwanym pulkę, sfermentowanym napojem powszechnie pozyskiwanym z agawy, serwując go w wydrążonej dyni. Trzej piraci, którzy podczas nocnej wędrówki niczego nawet nie przegryźli, najedli się teraz dosyta, nie zapominając przy tym o nakarmieniu więźnia.
Po jedzeniu wyciągnęli się wygodnie na świeżo naciętych liściach, które Moko specjalnie dla nich zniósł do szałasu, po czym zasnęli snem tak spokojnym, jakby znajdowali się w najbezpieczniejszej na świecie kryjówce. Sam Moko tymczasem mocno związał powierzonego jego pieczy jeńca i zaczął pełnić wartę. Przez cały dzień żaden z piratów się nie poruszył, lecz gdy tylko zapadły ciemności, czarny korsarz ocknął się raptownie. Był bledszy niż zwykle, a jego czarne oczy płonęły ponurym blaskiem. Nerwowym krokiem kilkukrotnie okrążył szałas, po czym zatrzymał się przed więźniem, mówiąc:
dałem ci słowo, że cię nie zabiję, choć mógłbym powiesić cię na pierwszej lepszej gałęzi. Musisz mi odpowiedzieć na pytanie. Czy dam radę zakraść się niepostrzeżenie do pałacu gubernatora?
Chcesz go zamordować, by pomścić śmierć czerwonego korsarza?
Zamordować? Zawołał gniewnie pirat. Ja się pojedynkuję, a nie morduję, zdradziecko. Jestem człowiekiem honoru. Pojedynek między mną a nim, tak, ale nie morderstwo.
Gubernator jest stary, a ty, panie, młody. Poza tym nie zdołasz przedostać się do jego sypialni niezauważony. Nad jego bezpieczeństwem czuwają liczne straże.
Wiem, że jest odważny.
Jak lew.
Wciąż jest pełen krzepy. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy.
Odwrócił się w stronę dwóch piratów, którzy także już wstali, i polecił Van Stillerowi: zostaniesz tu i będziesz miał oko na jeńca.
Do tego wystarczy murzyn, kapitanie.
Nie. Murzyn jest silny jak Herkules, więc pomoże mi przenieść zwłoki mojego brata. Chodź, Karma, wkrótce wypijemy butelkę hiszpańskiego wina w Maracaibo.
Do stu zdechłych wielorybów o tej porze, kapitanie? Zawołał zdziwiony Karma.
A co, strach cię obleciał?
Gdzieżby znowu za tobą poszedłbym choćby do piekła zagrać na nosie samemu Belzebubowi, ale boję się, że nas złapią.
Drwiący uśmiech wykrzywił wąskie wargi czarnego korsarza.
To się jeszcze okaże, odparł. Chodź.